Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma Wise Financial
oraz
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Jesteś właścicielem biznesu i zatrudniasz na W2? Należy Ci się zwrot do 26 tysięcy na pracownika. Dzwoń do Agaty z Wise Financial 847-571-8527. 847-571-8527.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.
I już jesteśmy. Dobry wieczór, redaktor Andrzej Jarmokowski.
Dobry wieczór, jesteśmy.
Trochę spóźnieni dzisiaj, ale damy radę.
Postaramy się.
Mówiliśmy, że zaczynamy od Chicago, no bo tak. Jakby nie było 28 wybory.
Wybory są bardzo niedługo, już to rzeczywiście zostało bardzo niewiele czasu i to chyba będzie teraz, ta kampania wkroczy w decydującą fazę, a mam taki najnowszy sondaż przeprowadzany i tutaj okazuje się, że mamy dead heat zupełnie, bardzo zaciętą walkę wyborczą między trzema kandydatami. I chyba między tą trójką rozstrzygnie się ostateczna walka. Żeby być konkretnym, Garcia na pierwszym miejscu, 20%, ma 20% poparcia, Wallace 18%, trzecia jest Rolly Lightfoot 17%. Z tego wynika, że oczywiście będziemy mieli drugą turę. Prawda?
To nawet wszyscy kandydatów mówią, że drugą turę będziemy mieć na pewno, to nie ma takiej możliwości, bo nikt nie dostanie 50%.
To
ale
pewne.
To jest chyba pierwszy sondaż, w którym Chewy Garcia wyszedł na, że tak powiem, prowadzenie.
No nie, ale to tutaj błąd sondażowy prowadzący sondaż mówił jest aż 4%.
No to tak naprawdę może być cokolwiek.
Możemy powiedzieć, że oni to określają po angielsku dead heat, prawda? Czyli tak. No bardzo zacięta walka. Tutaj wszystko się możliwe i te ostatnie dwa tygodnie będą na pewno decydujące. Kto wejdzie do drugiej tury? Myślę, że będzie to Garcia i czy Wallace i czy Lightfoot. Nie wiemy w tej chwili. Między nimi w tym sondażu jest tylko 1% różnicy.
Wallace
18, Lightfoot 17. Także tutaj wszystko zdarzyć się może, prawda?
A w tym sondażu kto jest na czwartym miejscu?
Willis 12%.
A, no to jeszcze Wilson, różnie tak. Może być. Tak, Willy Wilson.
Ale 12% to jest jednak strata znacząca już, prawda? W tej chwili. Ale to też nie jest jeszcze nic przesądzonego.
Mhm.
Prawda? Także tutaj ta kampania o te ostatnie dwa tygodnie kampanii, czyli decydująca, co było najważniejsze dla mieszkańców Chicago?
Bezpieczeństwo.
Dobrze, czyli to, co oni określili jako przestępczość.
Tak.
To jest sprawa najważniejsza. Teraz, co ci mieszkańcy uważają, co należy zrobić, to odpowiedź jest taka, pani powiem, tego sondażu. Analizowałem to bardzo uważnie. Mieszkańcy nie wiedzą, co należy.
No dokładnie. W sensie, jakby nie oni są od tego.
Jakby nie oni są od tego. To jest dokładnie. Ale tutaj oczywiście pomysły poszczególnych kandydatów są różne zupełnie. Jedno jest pewne, mi się wydaje, że obecny superintendent
Wyleci,
może się już pakować i zdaje się, że on się już nawet dzisiaj ogłosił, że on już dzisiaj kończy urzędowania. Sobie
jeszcze dwa tygodnie zostały, a to tak naprawdę jeszcze miesiąc następny, tak?
No tak, no bo później druga tura, on też nie wyleci następnego dnia, także to spokojnie, to jeszcze on będzie ze dwa miesiące będzie ten superintendent, prawda? To będzie po nim, zobaczymy, to będzie zależało od wyniku wyborów, ja sądzę.
Tak. Ja pamiętam ten moment z którejś z tych debat, kiedy to chyba WGN była debata, kiedy zapytali, kto zostawiłby superintendenta na swoim miejscu i tylko jedna osoba podniosła rękę do góry. Także to zdecydowanie. Czyli możemy spokojnie powiedzieć, że ta cała reszta, czyli Cam Buckner, te wszystkie panie aldermanki i tak dalej, to wszystko jest tylko dekoracja.
Tak, to jest dekoracja. Praktycznie
czyli
w tej chwili liczy się tych trzech, ja myślę.
Czyli
Garcia, Wallace i Lightfoot. Między tą trójką wybory się dokonają. Tak między nami mówiąc, sądzę. Musiałby któryś z tych kandydatów popełnił jakiś kardynalny błąd,
żeby Wilson skoczył. Ale biorąc pod uwagę, że granica błędu jest 4, to tak naprawdę nie wiadomo, jak będzie, zależy, jak ludzie będą głosować. I kiedyś już któryś z kandydatów politycznych powiedział, że żeby on przegrał, to musiałoby się zdarzyć, wszyscy wiemy co, i się zdarzyło, także różne rzeczy się mogą zdarzyć, a sondaże sobie, czy w tym sondażu podawali, na jakiej ilości osób jest przeprowadzony?
Właśnie tak, chciałem to powiedzieć. Niestety tutaj jest słaba, że tak powiem, grupa. 658 osób.
No that's ridiculous.
650 osób to jest niby grupa dobrana według wszelkich naukowych, socjologicznych metod, twierdzą prowadzący sondaż. Moim zdaniem jest to zbyt mała grupa sondażowa. Każda grupa poniżej 1000 osób dla mnie jest grupą zbyt małą. Jednak,
i to w dodatku w takim wielkim mieście jak nasze.
Jak Chicago.
Absolutnie nie.
Ale no tutaj także traktujmy ten sondaż z dużym znakiem zapytania.
Zdecydowanie.
Niestety innego sondażu nie
na
ma.
Na razie nie ma. Ale biorąc pod uwagę, że tak jak wam powiedział, wybory wkraczają w fazę decydującą, to tak myślę, że teraz średnio 2 razy w tygodniu nas będą zalewać nowymi sondażami.
Będziemy patrzeć, kto je prowadzi. Ja czekam, bo jest zapowiedziany sondaż przez bardzo poważną instytucję PW Research. To jest taka uniwersytecka grupa 5 uniwersytetów, która robi ten sondaż. Oni robili wszystkie prezydenckie sondaże i się sprawdzały praktycznie.
No to faktycznie poczekamy.
Poczekajmy na ten.
Ale z tego, co pan powiedział, to wygląda na to, że tak naprawdę to mogą być jedne z tych wyborów, w których każdy głos się liczy.
Tak, tutaj każdy głos się liczy. Na pewno wiele będzie zależało i od frekwencji wyborczej, jak poszczególnie wyborcy zmobilizują swoje elektoraty. Tutaj najlepszej sytuacji jest Garcia.
No
Latynosi
tak,
są
jest...
jednak są dosyć zdyscyplinowanym. Garcia poparł też były gubernator Pat Quinn, gubernator Illinois. Jego poparł dzisiaj. I tutaj jest istotne, że Garcia ma poparcie całej maszyny partii demokratycznej.
Tak.
W Chicago i w Illinois.
Czyli zobaczymy, jak będzie, ale to jak gdyby pierwszy taki nie wiem, najbardziej konkretny, jaki mieliśmy do tej pory. Chociaż tak jak mówimy, te 600 parę osób to tak trochę śmiech.
Dla mnie trochę mała grupa.
Dokładnie. Szczerze. To co? Idziemy na międzynarodowe?
Tak, idziemy na wojnę w Ukrainie.
Tak.
No, dzisiaj oczywiście dalszy ciąg dyplomatycznej pielgrzymki Żeleńskiego. On był znowu w dwóch miejscach. Był w Brukseli rano, był na posiedzeniu Rady Europejskiej, a później był niezwykle entuzjastycznie witany w Parlamencie Europejskim. Był w Strasburgu. Nawet chyba tam zgotowano jemu owację, kiedy przyszedł do tego Parlamentu.
Ale podobno były osoby, które nie klaskały.
Jedna osoba. Był to oczywiście Viktor Orban.
No, oczywiście.
To była jedna osoba, która nie klaskała. Wszystkie inni przywódcy oczywiście witali go niezwykle entuzjastycznie. Przykro mi jest, powiem szczerze, z tego powodu, że Orban się zachowuje w taki sposób.
A ja myślę, że jak gdyby wszystko, co jest dobre w tych jego podróżach, to jest to, że jak gdyby ten strumień pomocy dla Ukrainy jest coraz silniejszy.
Właśnie. To jest sprawa podstawowa. On chyba też chce przeciwdziałać tego, żeby nie nastąpiło jakieś zmęczenie tą wojną. No bo my mamy jednak codziennie zalew tych informacji tak. z Ukrainy, prawda? Bardzo wiele się dzieje na froncie. Mm-hmm. Ciągle mamy doniesienia o tych rosyjskich zbrodniach wojennych, kiedy wyzwolone zostają kolejne jakieś obszary czy miejscowości, to gdzieś wchodzimy do jakichś miejsc kaźni, gdzie znajdujemy na przykład poobcinane palce i tak dalej, prawda? Także to się po prostu wierzyć nie chce, że to się w XXI wieku dzieje i to się dzieje w Europie wszystko, która przeżywała II wojnę światową.
Tak, mówili, że po pierwszej wojnie, po wielkiej wojnie już drugiej nie będzie, no i co? Bo się ludzie nauczyli i się dalej nie nauczyli.
Niestety nie nauczyli się dalej. Nie chcę tutaj wchodzić w jakieś większe historyczne rozważanie, bo to nie ma sensu.
Ale mówiliśmy, że...
Za to jest Władimir Putin i tego
zdecydowanie
musimy mieć świadomość.
Ale podobno ruszyła rosyjska ofensywa.
Tak. I to jest druga wiadomość. W obwodzie ługańskim Rosjanie od... Myśmy mówili o tym praktycznie każdego dnia, że ta rosyjska ofensywa zbliża się.
Tak, że się szykuje, że coś
będzie. Szykuje. Rosjanie zgromadzili około 200 tysięcy żołnierzy, tych poborowych, których pewnie rzucą. W tej chwili w walkach na Ukrainie uczestniczy ponad 350 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Przypomnijmy, że jak Niemcy... Rosjanie rozpoczęli wojnę, to mieli 125 tysięcy wojska rzucili w pierwszym rzucie, a w tej chwili już rzucili 350 tysięcy. W obwodzie ługańskim, oni, tam jest takie miasto Kremnina, prawda, się nazywa, Kremnina, przez dwa N się pisze, i tam koncentrują się główne walki w obwodzie ługańskim w tej chwili. Ukraińcy twierdzą, że Serki Hajdaj, to jest gubernator tego rejonu, twierdzi, że Rosjanie żadnych postępów nie dokonali w tej chwili, ale rzucają praktycznie tam wszystkie siły swoje, co mogą, wszystkie, czyli w najbliższych godzinach, w najbliższych dniach możemy spodziewać się tam bardzo ciężkich walk niemalże o każdy metr.
Dokładnie tak.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Pięć najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Panie redaktorze, jeszcze, jeśli można powiedzieć o dobrych wiadomościach, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to podobno grupa Wagnera rezygnuje z rekrutowania
więźniów. Tak, i jest to w Rosji oceniane, że to może być koniec tej grupy. Podobno Putin ma ich dość już. No wie pani, to była grupa przestępców, prawda? To jest grupa przestępców. Myśmy ich poznali po raz pierwszy tak bliżej, żeśmy ich poznali w ostatnich dwóch latach w Afryce, w Mali. Gdzie oni dokonali tam potwornych zbrodni, zdaje się. Zbrodni także na tle seksualnym wobec kobiet i nieletnich dziewczyn w Mali. Jak się czytało opisy, z nimi zaczęła walczyć francuska legia cudzoziemska i ich przegoniła z tego Mali. Oni nie byli w stanie nawiązać walki w ogóle z tą francuską legią cudzoziemską. Na szczęście zresztą. No i w Mali zapanował spokój. Tych Wagnerowców przegnano stamtąd. Co było ciekawe, Wagnerowcy w Mali weszli w sojusz z islamistami.
No proszę.
Dla Rosji to jest wszystko jedno, kim oni wchodzą w sojusz, byle tylko robić bałagan.
Dokładnie. Prawda?
Trochę to na tej zasadzie działa. To byłaby dobra wiadomość, gdyby przeszła, ale niestety tutaj Rosjanie potężnymi siłami rozpoczynają tą ofensywę i ja się spodziewam raczej złych wiadomości, a nie dobrych. Zobaczymy, jak Ukraina będzie sobie radzić. Oni dostają cały czas dostawy broni, idą. Co prawda ich propaganda krzyczy, żeby natychmiast dzisiaj ta jedna z tych propagandystek rosyjskich, nie Sołowiow, tylko ta słynna pani, dzisiaj domagała się bombardowania Polski. Zresztą odbywają się ćwiczenia. Ona chciała zbombardować Rzeszów oczywiście, tam gdzie jest ten cały hub.
No a podobno nasz ambasador Marek Makierowski miał jakieś tam wystąpienie i mówił o tym, że naprawdę, naprawdę trzeba im pomagać, bo właśnie ta ofensywa lada dzień rusza i oni naprawdę potrzebują teraz pomocy.
A ruszyła dzisiaj. Ukraińcy mówią, że ona ruszyła dzisiaj i rzeczywiście Rosjanie atakują ogromnymi siłami. Jak to będzie wyglądało, zobaczymy. Zobaczymy jutro czy pojutrze, w najbliższych dniach. Spodziewam się bardzo zaciętych walk i dobrych wiadomości nie będzie. W ogóle dobrych wiadomości nie ma. My nie możemy wszystkich tematów poruszać, ma na to czasu.
Tak.
No, mamy bardzo złe wiadomości z Turcji. Jedno zdanie dosłownie. Tam już ponad 20 tysięcy zabitych jest. I to czytałem takie opracowanie niemieckiego Towarzystwa Geologicznego. Oni szacują, że liczba zabitych w tym trzęsieniu ziemi będzie około 67 tysięcy.
Tak.
To są porażające oczywiście wiadomości. No nic, tak to jest po prostu. A wojna na Ukrainie się toczy nadal. Ukraińcy dają sobie radę, co jest bardzo istotne, jak sądzę. Dają sobie radę, przytrzymują tą rosyjską ofensywę. Rosjanom nie uda się iść do przodu w tej chwili. I ja mam nadzieję, że oni, wie pani, ponieważ są dozbrojeni cały czas, tak, otrzymują te rakiety HIMARS, prawda?
No, Magierowski, amunicję. Magierowski podobno prosił o F-16.
Tak, no proszę o samoloty. Tu jest ciekawa sytuacja, wie pani, z Francją, związana o tym prezydent Żeleński rozmawiał wczoraj. Jak pani wie, Francuzi wycofują ze swojej armii, wycofują te samoloty Mirage 2000, zastąpione one zostaną nowymi jakimiś samolotami. I teraz jest propozycja takie, żeby te wycofywane Mirage 2000, to są bardzo dobre samoloty, no, stosunkowo nowoczesne, o wiele nowocześniejsze od MiG-29 na przykład, prawda, żeby je przekazać Ukrainie. No tutaj jest taka sytuacja, że tego nie da się zrobić z dnia na dzień. No bo tutaj piloci ukraińscy są przeszkolani na F-16. Na tych samolotach musieliby przejść przeszkolenie, ale Francuzi twierdzą, że 3-tygodniowe przeszkolenie w zupełności wystarczy.
Że jak jak chłopaki sprytne, to sobie poradzą.
A chłopaki sprytne, bo to są oni bardzo szybko by w te miraże mogli jeść, bo oni są wyszkoleni w Stanach Zjednoczonych we większości w tej Air Force Academy, także oni by bardzo szybko, ja sądzę, ale przeszkolenie jest niezbędne oczywiście. Bardzo szybko na te francuskie miraże, gdyby je otrzymali, mogliby wsiąść. Także my możemy im trochę migów naszych 29 przekazać. Jeżeli mamy co przekazać, bo tutaj pewne wątpliwości ja mam. Przypomnę, że w zeszłym roku doszło do niestety kompromitacji wojska polskiego lotnictwa, kiedy były wspólne ćwiczenia NATO, jak pani sobie przypomnienie. Myśmy mieli wystawić 6 samolotów, 6 F-16 i okazało się, że Holendrzy za nas wystawili 6, no bo nasze samoloty nie były zdolne do latania, bo jakieś tam części zamiennych brakowało, a myśmy nie podpisali umowę na dostawę tych części.
No to jak
wyszło,
to
jak wyszło.
Jak zwykle, zwykle po polsku, jakoś to będzie. Dwie minuty sport.
Tak, mamy 2 minuty na sport. Trwają turnieje tenisowe, bardzo ciekawy turniej kobiet w Abu Dhabi. Trwają turnieje także w Montpellier mężczyzn. Tam jakichś niespodzianek większych nie ma, ale tam też i obsada jest znacznie słabsza. To są mniejsze turnieje 250, w Abu Dhabi jest 500. To jest przetarcie przed turniejem w Katarze i przed w Doha za 1000 punktów. Na Bliskim Wschodzie mamy 3 turnieje w tym roku. W Abu Dhabi ćwierćfinały już. Tam Iga Świątek nie gra. Iga Świątek ma grać w Katarze. Dzisiaj w najciekawszym chyba meczu Elena Rybakina gładko wygrała z Karoliną Pliszkową 6-4, 6-2, zwłaszcza w drugim secie. No pary zagrań Rybakiny były takie, że ho, ho, ho. Także tutaj Świątek będzie miała spory kłopot.
Ale może jej dobrze pójdzie, rozgrzeje się przed naszymi turniejami, po naszej stronie wody.
Po naszej stronie wody? No może, oczywiście. Do naszej strony wody to jeszcze troszeczkę
jeszcze
czasu.
Trochę czasu.
To jeszcze czasy, bo to marzec dopiero. Tak. Jeszcze mamy luty.
Ale przeleci. Przeleci.
To czas szybko leci. Ja wiem, no pamiętajmy, w Doha to jest więcej niż tydzień. To jest duży turniej. Tak to jest w tej turze tenisowej, te turnieje za 1000 punktów, one są mandatory, czyli są obowiązkowe dla tej platynowej grupy, dla wszystkich najlepszych zawodników, no bo tam są znacznie wyższe nagrody, jak ktoś inwestuje
Szejkowie
w nagrody.
Sobie załatwili.
Milionów, to ich chce mieć najlepszą obsadę.
Oczywiście, że
powiem
tak.
Powiem pani, ja oglądam ten turniej w Abu Dhabi, to jest po raz pierwszy w tym miejscu rozgrywany turniej. Na Tennis Channel Plus jest taki plus, że jednak oni też pokazują behind the scene, troszeczkę ten obiekt pokazują. Jest to tak piękny obiekt, proszę panią, jest to nowy obiekt, tak piękny, tak wspaniale, tam są i restauracje, no wspaniały obiekt.
Czyli inwestują nie na rok, tylko na lata do przodu.
Tak jest, proszę panią, i ja marzę o tym, żeby choć jeden taki obiekt w Polsce powstał, wie pani.
Jeszcze nie teraz.
Marzenie. A jeżeli nie teraz, to kiedy? Ja przepraszam bardzo. Ja nie traktuję Polski jako biednego kraju, bo my już nie jesteśmy w tej kategorii.
Może miejsca nie mają w Abu Dhabi, pustynia, to co im tam?
O tak, panie, miejsca nie mamy. Proszę panią, w Warszawie pani znajdę.
Trzeba będzie z panem Trzaskowskim pogadać, niech się ruszą, niech coś zrobią. Ale coś pan mówił o Idze Świątek, bo zostało nam 30 sekund.
Iga Świątek podpisała jeden nowy reklamowy kontrakt z taką odzieżową firmą oraz produkującą napoje.
Napoje to widziałam, te polskie, napoje. A z odzieżową którą?
A jakaś taka dziwna Osi, coś tam się nazywa, przyznam się szczerze, nie znam.
Bo ona mówiła, że będzie chciała polskie popierać.
Nie, tak, ona mówiła, że dla niej to jest ważne produkowanie, ale chodzi tutaj o polskie produkty. Wie pani co, trochę mnie to śmieszy, bo ona reklamuje PZU. Oglądałem z amerykańskim znajomym mecz Igi Świątek kiedyś i on mówi, a wiesz co, to słuchaj, gdzie tu jest biuro PZU, to bym sobie ich ubezpieczenie kupił. No niestety PZU nie ma biur w Stanach i ubezpieczenia na samochód pani od tej firmy w Stanach nie kupi.
Dokładnie.
Niestety, troszeczkę mogłoby to w PZU lepiej myśleć, mając takie.
Ja nie myślę, że Amerykanie wpuszczą PZU na swój rynek, ale może się mylę. To wszystko jeszcze przed nami. Może Iga Świątek się przyczyni do tego, że PZU zawojuje świat. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia, do jutra.
Do usłyszenia.
Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
firma Wise Financial
oraz
firma DB Precision Taxes and Accounting.
Jesteś właścicielem biznesu i zatrudniasz na W2? Należy ci się zwrot do 26 tysięcy na pracownika. Dzwoń do Agaty z Wise Financial 847-571-8527. 847-571-8527.
Dorota Szczepanik i Beata Pieńkowska z DB Precision Taxes and Accounting to ponad 15-letnie doświadczenie i wielu zadowolonych klientów. Podatki i księgowość w doświadczonych rękach. 708-401-7200. DB Precision Taxes.com.